Będę teraz mówić o współczesnej poezji religijnej. Powszechnie wiadomo, że papież Jan Paweł II od wczesnej młodości pisywał wiersze. Wychowany na literaturze głównie romantycznej i wyspiańskim, i w tej literaturze rozmiłowany, czego dowodem jest nie tylko fakt uczestnictwa w Wadowickim Teatrze Szkolnym, gdzie grał i Kordiana, i Kirkora oraz Kostryna w Balladynie Słowackiego, także Zygmunta Augusta w jednoaktówce Wyspiańskiego, ale również z własnej inicjatywy nauczył się Prometidiona Norwida i z tym tekstem wystąpił na konkursie recytatorskim w latach gimnazjalnych. Potem w Krakowie, już jako student polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczył w pracach Studia 39. Wreszcie współtworzył razem ze starszym od siebie o 12 lat Mieczysławem Kotlarczykiem podziemny teatr rapsodyczny. Dziś znamy już jego najwcześniejsze utwory, sonety, hymny z lat jeszcze przedwojennych, bardzo młodzieńcze, nawiązujące formalnie i stylistycznie głównie do poezji młodopolskiej, zarazem zdumiewająco dojrzałe w warstwie filozoficznej i historiozoficznej. 19-letni Karol Wojtyła zafascynowany był klimatem ludowo-słowiańskim w obrębie polszczyzny, ale wiązał tę fascynację z myślą o przyszłości świata. W tym czasie wychodzi spod jego pióra kilka prawdziwie wizyjnych sformułowań, jak na przykład te w sonetach. Sonet piąty, tak się kończy. Polonez przejdzie po drzewach i pozostanę drżący i będę odgłosy ostatnie kwiatami po halach zbierał i u najcichszych źródeł tej duszy hymn wymodlę. Z najcichszych tonów mszalnych w tęsknotach idąca era. Albo z sonetu 15, pisanego wiosną 1939 roku. Podźwignij od duszo słowiańska tę arkę bożych objawień, jasnością synajskich krzyżów spragnioną erę nawiedź. Papież słowiański z powszechnie dziś znanego wiersza Juliusza Słowackiego, który w roku 1848, czyli równo 130 lat przed wyborem Karola Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego, pisał: więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat, twarz jego słowem rozpromieniona. Ten przyszły papież, mając lat 19, tak się modlił w hymnie Magnificat. Niech cię uwielbi szczęście, wielka tajemnica, żeś mi pierś tak rozszerzył pierworodnym śpiewem, żeś pozwolił w błękicie utonąć mym licom, żeś na struny me zesłał melodii ulewę, żeś w melodii tej zjawił się wizją Chrystusem. Popatrz w przód, Słowianinie, sobótczane światła, nie opadł z liści święty dąb, król twój nie usechł, ale się stał jak ludu władyka i kapłan. Nie miejsce tu niestety, aby w całości przytoczyć ten niezwykły utwór, stylizowany w formie na hymn Magnificat w jego wersji 13-sylabowej rymowanej. Późniejsze poematy pisane przez coraz dojrzalszego kleryka, księdza, biskupa, kardynała, aż do wyboru w październiku roku 1978, to medytacje pogłębiające modlitwę, zanurzanie się duszy w Bogu. Wiersze próbujące opisać stan zachwycenia, znany największym mistykom i według zgodnego ich świadectwa nie dający się opisać. tylko język poezji przez metaforę, przez obraz, przez podobieństwo może w pewnym stopniu przybliżyć nam te przeżycia. Od pieśni o Bogu ukrytym z roku 1944 po Stanisława, ostatni utwór poetycki Karola Wojtyły sprzed wyboru, znajdujemy tu usilne po norwidosku pojęte poszukiwanie sposobu na znalezienie odpowiedniego rzeczy słowa. Przykład, fragment z pieśni o Bogu ukrytym. Ktoś się długo pochylał nade mną, cień nie ciążył na krawędziach brwi. Jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń, lecz bez odcieni, zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi. To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem i żaru, które się we mnie osuwa, a pozostaje nade mną, chociaż przemija opodal, lecz wtedy staje się wiarą i pełnią. To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem i żaru, taka milcząca wzajemność. A oto kilka fragmentów z poematu Stanisław. Pragnę opisać mój kościół w człowieku, któremu dano imię Stanisław. I imię to król Bolesław mieczem wpisał w najstarsze kroniki. Imię to mieczem wypisał na posadzce katedry, gdy spłynęły po niej strugi krwi. Na glebę naszej wolności upada miecz. Na glebę naszej wolności upada krew, który ciężar przeważy. Kończy się pierwszy wiek, zaczyna się drugi wiek. Bierzemy w ręce zarys nieuchronnego czasu. Utwory Karola Wojtyły, zwłaszcza te wcześniejsze, są bardzo trudne w przekazie. Trzeba się wedrzeć w głąb myślenia poety, rozszyfrować metafory, aluzje, rozsupłać skrótowe zwroty. Sam Karol Wojtyła jako młody chłopiec pisał do swego przyjaciela Mieczysława Kotlarczyka w roku 1940, przesyłając mu rękopis sonetów. Ja się w tych wierszach uczę mówić, aby móc potem rozmawiać. Tak, papież Jan Paweł II umie rozmawiać z ludźmi na każdym poziomie wykształcenia. Umie rozmawiać z każdym anonimowym uczestnikiem spotkań, tak jak i z bliskimi przyjaciółmi, ale też z matką Teresą czy z Fidelem Castro. Czy to znaczy, że trudną drogę twórczości poetyckiej, której zresztą nigdy nie mógł całkowicie się poświęcić, traktował jako sposób zdobycia umiejętności trafnego, syntetycznego formowania wypowiedzi w kontakcie z drugim człowiekiem, z grupą, z tłumem? Można by sądzić, że tak właśnie było. Zarazem fenomen Jana Pawła II tłumaczy nie tylko umiejętność rozmowy, ale szczególny dar dostrzegania w każdym rozmówcy osoby, czyli kogoś osobnego, jedynego. Prawdziwy poeta umie ukazać w sposób sobie właściwy, metaforyczny, całość przez szczegół. Szczegół mówi o całości, całość pozwala rozumieć szczegół. Jest logiczny i konkretny, a obrazy, którymi się posługuje, odznaczają się wyrazistością i pięknem, jak na przykład ten, również z pieśni o Bogu ukrytym. Jest we mnie kraina przezroczysta, w blasku jeziora Genezaret i łódź i rybacza przystań oparta o ciche fale. A to wszystko przez punkt jeden biały z najczystszej bieli objęty w sercu człowieczym krwawym przepływem czerwieni. Nade wszystko jednak o artystycznej wyobraźni i energii twórczej Karola Wojtyły zaświadcza jego cała duszpasterska, apostolska, z niewiarygodną mocą pełniona posługa dla świata, nękanego wszelkimi apokaliptycznymi klęskami. Sądzę, że należy tu zacytować pogląd Czesława Miłosza, wyrażony w książce Po krańce ziemi. Pisze Miłosz: czytelnik jego pism i niezliczonych homilii nieraz odnosi wrażenie, że duch wielkich polskich romantyków, skazany na przegraną, wcielił się w głowę katolickiego, czyli powszechnego kościoła i w ten sposób wystąpił na scenie ogólnoświatowej historii. Jeżeli tak właśnie jest, niezbyt ważne były upadki i śmieszności nawiedzające dzieło i biografię wieszczów, skoro znaleźli swoje spełnienie w człowieku potężniejszym niż królowie i docześni władcy tej ziemi. Zupełnie inna jest poezja starszego o 4 lata od Karola Wojtyły, księdza Jana Twardowskiego. Tak jak inna jest osobowość tego wielkiego poety kapłana. Jego słownictwo zwyczajne, odświeżone przez zaskakujące skojarzenia, czerpane jest z języka potocznego. Ale żartobliwość w najpoważniejszych pozornie tematach i wyczuwalna głębia w spostrzeżeniach najprostszych decydują, ogólnie rzecz biorąc, o niezwykłej atrakcyjności tej poezji. Na przykład wiersz zatytułowany Gorętsza od spojrzenia. Żeby nie być taką czcigodną osobą, której podają parasol, którą do Rzymu wysyłają, w telewizji jak srebrnym nieboszczykiem kręcą, wieszają przy gwiazdach filmowych. Ale być chlebem, który krają, żywicą, którą z sosen na kadzidło skrobią, czymś, z czego robią radio, żeby choremu przy termometrze śpiewało, zegarem, który w samolocie jak obrazek ze świętym Krzysztofem leci, żółtym dla dzieci balonem, a zawsze hostią małą, gorętszą od spojrzenia, co się zmienia w ofierze. Święty Franciszku z Asyżu, nie umiem Cię naśladować. Nie mam za grosik świętości, nad Biblią boli mnie głowa. Ryby nie wyszły mnie słuchać, nie umiem rozmawiać z ptakiem. Pokąsał mnie pies proboszcza i serce mam byle jakie. Piękne są góry i lasy i róże zawsze ciekawe, lecz z wszystkich cudów natury jedynie poważam trawę, bo ona deptana, niziutka, bez żadnych owoców, bez klosa. Trawo, siostrzyczko moja, karmelitanko bosa. Wreszcie, jakby kwintesencja poezji księdza Jana Twardowskiego, suplikacje. Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty, i żeś stworzył papugę za skrońca, zebrę pręgowaną, kazaleś żyć wiewiórce i hipopotamom, teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami. Dzisiaj, gdy mi tak smutno i duszno i ciemno, uśmiechnij się nade mną.